ksiądz Marek Ziewiecki jest z nami na telefonicznie na antenie. Halo?
Pozdrawiam, jestem, przysłuchuję się.
Wspaniale.
Bardzo się cieszę tą audycją. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich w studio i wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Księże Marku, co prawda rekolekcje to był cały weekend na te rekolekcje. Tutaj mamy mało czasu, ale tu chodziłoby o taką zachętę, że należy się formować, należy korzystać z pomocy i z rekolekcji. Prosiłbym o parę takich może istotnych elementów z tych rekolekcji Przysięga Małżeńska i jej konsekwencje. Oddaję księdzu głos.
W czasie tych rekolekcji, w których uczestniczyli ludzie, małżonkowie, w większości z trudnych małżeństw, w trudnych sytuacjach życiowych, w czasie tych rekolekcji żeśmy się przyglądali samej przysiędze małżeńskiej oraz jej konsekwencjom. Powiedziałem na początku rekolekcji, że ten, kto rozumie dokładnie, precyzyjnie tekst Przysięgi Małżeńskiej, to rozumie Boga, człowieka i miłość, czyli w sumie rozumie istotę chrześcijaństwa, a kto wypełnia wiernie tą przysięgę, ten jest na drodze świętości. To jest więcej, po prostu człowiekiem świętym. Czyli ta przysięga to jest taki najkrótszy katechizm Kościoła katolickiego, Przysięga Małżeńska, a jej wypełnianie jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do nieba dla tych, którzy mają właśnie takie powołanie, nie kapłaństwo, nie życie konsekrowane, ale właśnie to podstawowe powołanie dotyczące ponad 99% ludzi tej ziemi, mianowicie powołanie do małżeństwa i w konsekwencji do rodziny. Otóż najpierw, dlaczego w ogóle istnieje przysięga małżeńska? Otóż dlatego, że więź kobieta-mężczyzna, więź małżeńska to jest najbardziej niezwykła, najsilniejsza i najważniejsza więź, do jakiej człowiek jest zdolny w relacjach międzyludzkich. Nie ma już nic większego, nic piękniejszego niż więź małżeńska. To jest więź, którą sam Bóg wymyślił. To jest więź, która jest, jak sam Bóg wyjaśnia na początku historii w Księdze Rodzaju, to jest więź, która nas chroni najpiękniej, najpełniej przed samotnością. Bóg stwierdza, niedobrze człowiek lubić samemu, a kiedy jest mu dobrze? Kiedy kobieta i mężczyzna tak bardzo pokochają siebie nawzajem, że decydują się na małżeństwo, na bycie ze sobą razem i kiedy w konsekwencji pragną mieć dzieci, bo wiedzą, że je z miłością przyjmą i po katolicku wychowają, mówiąc współczesnym językiem, właśnie dlatego, że się wzajemnie kochają. To wtedy jest oczywiste, że ich dzieci będą przez oboje rodziców bardzo kochane. A więc to jest z ustanowienia Boga, ta przysięga małżeńska, w ogóle sam pomysł na relacje kobieta i mężczyzna. Ten świat ma zupełnie inne pomysły. Mianowicie ludzie prymitywni, wulgarni mówią mężczyznę i kobietom, zabawcie się sobą, bądźcie niepłodni, porzućcie siebie. Feministki mówią kobieto, walcz z mężczyzną, a aktywiści gejowscy mówią kobieto i mężczyzno, izolujcie się od siebie. Niech każdy pójdzie szukać sobie w cudzysłowie partnera własnej płci. A Bóg mówi kobietom i mężczyznom, ani nie traktujcie siebie nawzajem jak zabawka, którą się wykorzysta i wyrzuci, ani nie walczcie ze sobą, ani nie izolujcie się od siebie, tylko pokochajcie siebie nawzajem nieodwołalnie i na zawsze. A więc jest to najważniejsza więź, od której zależą losy ludzkości, a nie tylko losy tychże małżonków, ich dzieci, ich innych bliskich. I to jest więź, która jest tak ważna, że nie może być podjęta na prywatne słowo. Często mi młodzi ludzie współcześni z XXI wieku, księże Marku, skoro my się kochamy, ja kocham moją dziewczynę, ona mnie, a sam ksiądz mówi, że podstawą małżeństwa jest miłość, a my się kochamy, to niepotrzebny jest nam ślub. To po co nam jest ślub? To sama miłość, którą my sobie prywatnie zadeklarujemy, już tu wystarczy. Wtedy wyjaśniam, mój drogi, jeżeli byś kupił od sąsiada kawałek ziemi, bo ci byłaby potrzebna, żeby tam poszerzyć działkę w jakimś celu, to czy wystarczy, że dasz pieniądze sąsiadowi, a on ci powie, tak, to proszę bardzo, weź sobie tą działkę ogródź? Czy będziesz chciał, byście poszli do notariusza i żeby to było na piśmie z pieczęciami i zaznaczone w księdze wieczystej? No chciałbym, żeby było w księdze wieczystej z pieczęciami. Więc mówię, zobacz, tam gdzie chodzi o kawałek działki, chcesz mieć to na piśmie i w dokumentach państwowych, a tam gdzie chodzi o los tej twojej narzeczonej. Tam chcesz, żeby ona ci zawierzyła na prywatne słowo? To kim ty jesteś? Albo jesteś Bogiem, Bogu wierzę na prywatne słowo, bo mi dał przysięgę miłości na krzyżu, krwią swoją przypieczętował. Więc albo traktujesz się, jakbyś był Bogiem, no Bogiem raczej nie jesteś, albo jesteś tak naiwny, czy tak przewrotny, że chcesz, by ktoś ci na prywatne słowo zawierzył. Często broniąc się, no i rozmówcą mówią, no proszę księdza, no ale czasami ktoś składa przysięgę na piśmie, przy świadkach, przysięgę małżeńską z obecnością księdza i tak potem zdradza, małżonka odchodzi. Ja mówię, no tym łatwiej może zdradzić i odejść, kiedy chodzi o przysięgę tylko złożoną, czy obietnicę złożoną w cztery oczy na randce. Z czego się łatwiej wycofać? Z obietnicy, czy nawet uroczystej przysięgi, ale danej tylko w cztery oczy, kiedy ta druga strona nie może żadnego świadka postawić, ani nie ma żadnego dokumentu, czy jednak trudniej się wycofać z przysięgi złożonej przy świadkach, przy moich, twoich rodzicach, przy księdzu, na piśmie i z powołaniem się na Boga. No to drugie jest niebotycznie bardziej zobowiązujące. Dosłownie niebotycznie, bo Boga też biorę na świadka i proszę Go o pomoc. Więc przysięga małżeńska jest dlatego potrzebna, że jest najważniejszą więzią na tej ziemi między kobietą a mężczyzną, więzią, w której ta druga osoba wręcz mi zawierza swoje życie, a ja jej, nawzajem sobie zawierzamy nasze życie doczesne, nasz los doczesny i los naszych przyszłych dzieci. To jest zbyt ważna sprawa. To jest absolutnie najważniejsza sprawa w doczesności, żeby mogła być oparta na prywatnym słowie. I teraz im bardziej ktoś kocha, im bardziej narzeczony kocha narzeczoną, a narzeczona swojego narzeczonego, tym bardziej chcą zapewnić siebie nawzajem o miłości właśnie przy świadkach i na piśmie. Bo im bardziej ciebie kocham, tym bardziej chcę ci dać gwarancję mojej miłości, tym większe ci chcę tworzyć druga osoba, poczucie bezpieczeństwa właśnie dlatego, że kocham. I kiedy o tym mówię do studentów, to często studentki wręcz, czy do innych młodych mówią mi, zwłaszcza dziewczęta czy młode kobiety, proszę księdza, niech ksiądz to powie naszym narzeczonym, niech wreszcie ksiądz to wyjaśni, że im bardziej kochają, tym bardziej będą chcieli nam dać to zapewnienie o miłości właśnie na piśmie. A więc ślub, mówiąc tak z uśmiechem, to nie jest świstek od księdza, to nie jest formalność, to jest moja decyzja. Decyzja podjęta przy moich twoich rodzicach, przy Bogu, przy księdzu, to jest urzędowym świadkiem i dana na piśmie. Moja decyzja. Decyzja uroczysta. Decyzja, że cię nie opuszczę, że cię nie traktuję jak sprzęt domowy, jak przedmiot użytku, który mogę wykorzystać i wyrzucić, czy zamienić na nowszy model. Tylko, że traktuję cię jak bezcenną osobę, którą pokochałem ja cały. To nie moje ciało, nie ślubuję ci pożądania, nie ślubuję ci popędu, nie ślubuję ci zakochania, ślubuję ci miłość. Miłość w przeciwieństwie do tego wszystkiego innego nie przemija, pozostaje na zawsze, bo miłość jest z Boga, a nie z człowieka, więc ślubuję ci miłość i nigdy się z tej miłości nie wycofam. Tośmy sobie w czasie tych rekolekcji raz jeszcze przypominali, ale bardzo szczegółowo, w kilkunastu wręcz godzinach analiz. No i potem konsekwencje takiej przysięgi małżeńskiej. Otóż jeżeli ona i on, narzeczony i narzeczona składają przed ludźmi i przed Bogiem tego typu najbardziej niezwykłą przysięgę, najbardziej zobowiązującą, to wycofanie się z takiej przysięgi byłoby śmiertelnym grzechem. Bo to jest najbardziej uroczysta przysięga, decydująca o moim, twoim losie i losie naszych przyszłych dzieci i losie bliskich krewnych, którzy przeżywają z nami naszą sytuację, z powołaniem się na Boga. Więc byłoby to wycofanie się z przysięgi małżeńskiej, łamanie przysięgi małżeńskiej jest grzechem ciężkim przeciwko małżonkowi i grzechem ciężkim przeciwko Bogu. Jest to lekceważenie samego Boga, nie tylko człowieka. Więc jest to najcięższe przewinienie, jakie sobie można wyobrazić na tej ziemi. Zwłaszcza przynajmniej w relacjach między ludźmi i konkretnie między kobietą a mężczyzną. I teraz, co się dzieje, kiedy warto sobie powiedzieć, kiedy małżonek, czy to mąż, czy żona, kiedy jedno z małżonków zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Kiedy zaczyna, podkreślam pytanie. Otóż, gdy to pytanie stawia mężczyzna, a jako księdzu mężczyźnie łatwiej mi pytać mężczyzn za to, to mi mówią panowie, no proszę księdza, mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską, kiedy nie daj Boże bije żonę, poniża, czy nie daj Boże zdradza. Ja mówię, panowie, ja się nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą, kiedy męża można oddać do sądu i mąż jest przestępcą. Ja się pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Wtedy mówią mi, no to nie wiemy, myśleliśmy, że to, cośmy przed chwilą powiedzieli. Wtedy wyjaśniam. Mąż zaczyna, ta sama żona, małżonek, mówiąc szerzej, zaczyna łamać przysięgę małżeńską wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość. Jeszcze nie musi poniżać, podnosić głosu, popychać, czy wręcz zdradzać. Wystarczy, że nie okazuje miłości i już zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Wielu mężczyzn mówi, że księdza nie chcąc nie przesadza i nie chcąc czasem tego naszym żonom nie powie. Ja się uśmiecham w moim stylu, mówię, nie przesadzam i powiem waszym żonom, bo co ślubowałeś człowieku? Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, poniżał, krzyczał na ciebie, czy zdradzał ciebie, czy ślubuję ci, że będę cię kochał? No, że będę kochał. To z tego, mój drogi, jesteś rozliczany. Czy kochasz? Otóż, dlaczego jest tak ważne to pytanie, kiedy mąż czy żona zaczynają łamać przysięgę małżeńską? Bo kiedy będą pierwsze znaki kryzysu, pierwszy taki dzień, kiedyś tam po ślubie, ileś tam lat, kiedy mąż na przykład wraca z pracy, nie przytuli żony, nie okaże czułości, nie zapyta, co przeżywa, nie wesprze jej swoją miłością, kolejnymi znakami miłości i żona to zauważy i twardo zareaguje, powie mężu, co się stało? Przestałeś mi okazywać miłość, a ślubowałeś miłość. Ja ci okazuję miłość, no i tego samego oczekuję, bądź wierny swojej własnej przysiędze. Otóż kiedy jedno z małżonków wcześniej zauważy znaki, pierwsze znaki kryzysu i natychmiast zareaguje, to ta strona, która zaczyna wchodzić w lekki kryzys, może z tego szybko wyjść. Bo z małego kryzysu łatwo dosyć wyjść. Natomiast kiedy kryzys pójdzie bardzo daleko, no to tym trudniej będzie wyjść. A więc dlatego jest tak ważne, żeby wiedzieć, kiedy się zaczyna problem w małżeństwie. Kiedy, powtórzę, jedno z małżonków czy obydwoje przestają sobie okazywać miłość. I jeśli sąsiedzi nam nie okazują miłości, nie musimy mieć żalu do sąsiadów. Niech okazują miłość swoim bliskim. Wystarczy, że nas nie krzywdzą, bo nam nie ślubowali miłości. Ale jeżeli małżonek nie okazuje mi miłości, to już mnie krzywdzi. I teraz co się dzieje, kiedy no, ta krzywda jest największa, mianowicie zaczyna być, powiedzmy, przemoc w małżeństwie, bo no, częściej mąż statystycznie wpada w taki kryzys, na przykład alkoholizm czy inne przejawy kryzysu, skrajny egoizm, jakaś agresja, przemoc, żeby odreagować swoje napięcia, z którymi sobie nie radzi, a które sobie sam prowokuje. Otóż co wtedy robić? No, Kościół mówi jasno, nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. To, że kocham ciebie, mężu czy żono, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, czy byś mnie krzywdziła. To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła. Jezus się stanowczo bronił przed krzywdzicielami. Najpierw go broniła Maryja, matka z Józefem, swoim świętym małżonkiem, kiedy Jezus pierwszy raz był skazany na śmierć. Jezusa dwa razy skazano na śmierć. Pierwszy raz jako noworodka broniła go Maryja z Józefem. Potem się sam bronił. I przed tymi cynikami, faryzeuszami, którzy chcieli mu wmówić, że mocą szatana działa, bronił się wielokrotnie tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, gdzie nauczał, tu i tam. Bronił się przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Piłatem, przed żołnierzem, który go uderzył. Raz robił wyjątek, a to wyjątek w Ogrójcu i na krzyżu, żeby nas upewnić, że kocha nas dosłownie nad życie. Jesteśmy tak cenni w jego oczach. Natomiast zasady się bronił i daje każdemu z nas prawo do obrony. Do separacji małżeńskiej włącznie. To, że kocham ciebie, powtórzę zasadę, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, mężu, żono. Jeśli mnie próbujesz krzywdzić i coraz bardziej krzywdzisz, nie reagujesz na moją stanowczą obronę, najpierw na, powiedzmy, na łzy niepokój, a potem na jeszcze silniejsze sposoby obrony, no to się bronię w skrajnych przypadkach, aż do separacji włącznie, czyli kocham cię na odległość, na czas trwania problemu. No, więc jeżeli, czyli po złożeniu przysięgi małżeńskiej nikomu z małżonków nie wolno krzywdzić tej drugiej strony, przeciwnie, małżonkowie się zobowiązują do okazywania sobie dzień i noc przez całe życie doczesne miłości. Jeżeli mnie próbujesz krzywdzić, to ja się mam prawo bronić, to skutecznie, ale nie mam prawa łamać mojej przysięgi małżeńskiej i od ciebie odchodzić na przykład. Mogę natomiast się bronić i aż do miłości na odległość. Powtórzę, bo to jest najprostsza definicja separacji małżeńskiej, nasze ostrzeganie problemu. Natomiast co robić, kiedy jedna ze stron wejdzie w taki kryzys, że odchodzi? może zdradza, zwykle to się łączy ze zdradą, fizycznie odchodzi, no już najbardziej się to komplikuje, kiedy odchodzi, zdradza, ma nieślubne dziecko. Co powinna robić ta strona skrzywdzona, opuszczona? No, powinna trwać wierności przysiędze danej małżonkowi przy Bogu i przy świadkach, a więc to, że ta druga strona łamie przysięgę, nie daje mnie prawa do łamania przysięgi. W chrześcijaństwie nie ma zasady zemsty. To, że ty łamiesz przysięgę małżeńską, w żadnym stopniu nie pozwala, żebym ja złamał przysięgę małżeńską, nie daj mi takiego prawa, więc ja mam trwać w wierności przysiędze, w wierności, w czystości, modląc się i czekając na twój powrót, ale nie pozwalając się krzywdzić w sposób aktywny, że tak powiem. Natomiast jakie jest zadanie małżonka, który odszedł? No jest jedno, nawrócić się i powrócić do męża czy do żony. Nic innego tutaj nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś chce być wierny sobie, chce być chrześcijaninem, uczniem Jezusa, to każdemu z nas może się zdarzyć jakaś słabość. No, ta słabość jest potworna, gdy ktoś łamie przysięgę małżeńską, ale i z potwornych słabości i grzechów można wyrastać i wracać i nawracać się. Nie ma granic w nawróceniu, tak jak nie ma granic w kryzysie, można w straszne grzechy wpaść, straszne uzależnienia i potworne rzeczy, można też z tego wyjść. Znamy świętych, którzy wychodzili z wielkich czeluści grzechu i zła i dochodzili do wielkiej świętości. Więc człowiek, który zdradził przysięgę małżeńską, ma jasny, prosty obowiązek nawrócić się i wrócić do małżonka. I tutaj chcę wspomnieć troszkę tak z bólem, niepokojem o pewnych niepokojących mnie tendencjach dusz pasterskich. Tutaj aspekt bardziej księży. Mówię teraz do moich współbraci w kapłaństwie przede wszystkim, ale także do świeckich, żeby rozumieli, o co tu chodzi. Otóż pewną modą najpierw w Europie Zachodniej było, a teraz i w Polsce od kilkunastu lat, jest duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Niektórzy księża opatrznie, zupełnie błędnie nazywają to wręcz duszpasterstwem małżeństw niesakramentalnych. Nie ma małżeństw niesakramentalnych dla nas chrześcijan, a tym bardziej, jeśli to jest złamana przysięgę małżeńską, to nawet cywilnego małżeństwa nie może być. W każdym razie to duszpasterstwo związków niesakramentalnych stało się, powtórzę, na zachodzie Europy od kilkudziesięciu lat, no modne, można tak powiedzieć. W Polsce się to zrobiło od kilkunastu lat. I to mnie podwójnie niepokoi. Po pierwsze dlatego, że jest tutaj taka trochę mentalność, chciałem być z gorzką ironią, Unii Europejskiej. Mianowicie Unia Europejska w tej obecnej wersji ateistycznej i przewrotnej troszczy się bardziej o katów niż o ofiary. To jest mentalność Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej nie można nawet dyskutować o karze śmierci dla morderców, ale można zabijać nienarodzone, niewinne dzieci. To jest właśnie Unia Europejska. Więc Unia Europejska pozwala zabijać niewinne dzieci, ale nawet dyskusji, powtórzę, nie pozwala podjąć na temat kary dla morderców. Czyli mordercy w Unii Europejskiej są najbardziej chronioną grupą obywateli. O wiele bardziej niż niewinni obywatele, począwszy od najbardziej niewinnych i najbardziej bezbronnych, jaką są dzieci w fazie rozwoju prenatalnego. Otóż tego typu duszpasterstwa związków niesakramentalnych włączają się w taką, wpisują się w tą właśnie wizję Unii Europejskiej, która chroni bardziej katów niż ofiary. Otóż już wyjaśniam, ksiądz wierny Ewangelii, co powinien zrobić w obliczu małżeństw w kryzysie? Powinien najpierw wspierać małżonków skrzywdzonych i opuszczonych, którzy trwają w wierności swojej przysiędze, tak jak grupa Sychar. Małżeństwa trudne, ale małżonkowie skrzywdzeni, opuszczeni, którzy trwają w wierności swojej przysiędze, szukają Boga, Kościoła, rekolekcji, żeby właśnie trwać w przysiędze małżeńskiej. Otóż tych mamy najpierw my, kapłani, wspierać, a dopiero później wspierać tych, którzy skrzywdzili. Jezus najpierw chronił ofiary, dopiero się zajmował, mówiąc tak po ludzku, duszpasterstwem katów. Oni też oczywiście potrzebują pomocy w nawróceniu, w zmianie życia, ale najpierw trzeba okazać miłość i wsparcie dla tych, którzy zostali skrzywdzeni. Więc ksiądz, który się kieruje mentalnością Ewangelii, co powinien zrobić? Najpierw tworzy w parafii grupy wsparcia dla małżonków skrzywdzonych, opuszczonych, którzy żyją w wierności przysiędze małżeńskiej. To jest ekstremalnie trudne i ci ludzie zasługują na najwyższy szacunek nas, kapłanów, także świeckich, i na ogromne wsparcie, także właśnie duszpasterskiej w postaci grup formacyjnych. I dopiero na drugim miejscu, jeśli starczy czasu, sił, środków i tak dalej, może wspierać, dobrze jak to robi, tych duszpastersko szukać tych, którzy odeszli, którzy złamali przymierze małżeńską, żyją w związkach niesakramentalnych, ale po co ma ich szukać, żeby im pomóc się nawrócić? Nie żeby tworzyć komfort trwania w cudzołóstwie, tylko żeby im przypominać, kobieto, mężczyzno, wracajcie do swoich małżonków. Od razu będzie wtedy pytanie, no ale mamy teraz tych nowych partnerów, mamy może nieślubne dzieci, które są niczemu niewinne. Oczywiście one są niczemu niewinne, ale dorośli są winni, że przekazują życie poza małżeństwem i teraz te dzieci będą ponosić konsekwencje. Oczywiście niewinne. Nie da się teraz już znaleźć wyjścia, w którym nikt nie będzie cierpiał. Nie ma już takiej możliwości. Za bardzo ten ktoś łamiący przysięgę pokomplikował życie sobie i innym ludziom. Ale w tym nieszczęściu jedyne, co zbliża do szczęścia i do zbawienia i do powrotu na drogę wręcz świętości, to jest nawrócenie i powrócenie do małżonka. Nic innego nie wchodzi w grę. I jeżeli jest dobrze prowadzone duszpasterstwo związków niesakramentalnych, to ono przynosi owoce takie, że ci te związki cudzołożne znikają, bo małżonkowie powracają do tych, których opuścili. Powracają do wierności przysiędze małżeńskiej. Rzadko gdzie chyba duszpasterze się według tego kryterium rozliczają z tego, czy ich duszpasterstwo związków niesakramentalnych ma sens i jest owocne. Co więcej, zdarza się, że jakiś duchowny no chyba nie przemyślał do końca swoich koncepcji duszpasterskich. Mówi wręcz, deklaruje nawet publicznie, że jego celem jest podtrzymywanie tych nowych związków, tych niesakramentalnych, powiedzmy wprost cudzołożnych, żeby się w cudzysłowie drugi raz nie rozeszli. Otóż chodzi o to, żeby się rozeszli, bo to jest związek cudzołożny, on powinien przestać istnieć. I ten małżonek powinien wrócić do swojego małżonka, jeśli ma takie możliwości, może wspierać finansowo tego kogoś, z kim się do tej pory był w tym związku cudzołożnym, może jak najbardziej wspierać dzieci te niesakramentalne, ale to jest inna historia na inną refleksję. Natomiast absolutnie pierwszym zadaniem, z jakim ksiądz ma iść do ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych czy ludzi cudzołożnych po odejściu tychże ludzi od swoich małżonków, ma iść z przesłaniem lekarze, lekarz, Jezus jest lekarzem, przychodzi do chorych, ale po to, żeby wyzdrowieli, ale nie żeby trwali w chorobie. Więc mają powrócić do swoich małżonków.
Tak.
Twarde słowa, ale żadnych innych słów nie może paść. Nie może tutaj być.
Dziękuję za te słowa. Dziękuję za te słowa, księdzu, bo słuchacze wielokrotnie i słusznie zgłaszają właśnie uwagi na ten temat, o którym właśnie ksiądz mówił, a które to jakieś ich pragnienia nie znajdują odzwierciedlenia w duszpasterstwie.
Tak, też to zauważyłem, napisałem już 2 razy artykuły na ten temat w przewodniku katolickim, ostatni w 4. niedzielę stycznia, czy w każdym razie w ostatnią niedzielę stycznia, kolejny artykuł na ten temat. Często rozmawiam tu z księżmi. No i kiedy podejmuję te rozmowy bezpośrednio z kapłanami, to wtedy nawet ci, którzy do tej pory prowadzili duszpasterstwo tych związków niesakramentalnych i trochę byli nieczytelni, wręcz niejednoznaczni, mówią, rzeczywiście nie przemyślałem do końca, tak trzeba duszpasterzować. Ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, czyli cudzołożnych, mają się nawrócić i wrócić do swoich małżonków. I nie mamy żadnego innego zadania. To jest nasze podstawowe zadanie. Ale warto o tym mówić, warto też, żeby świeccy o tym przypominali nam kapłanom, bo my kapłani nie jesteśmy nieomylni. Bóg jest nieomylny i Ojciec Święty, kiedy nauczał uroczyście, natomiast my kapłani cały czas się mamy rozwijać, uczyć. I tu może powiem na koniec taką pozytywną cechę, czyli sprawdzian, że ktoś z tych, którzy odeszli, zaczyna się zmieniać. Już tak się wczuwam, gdybym był małżonkiem, który nie daj Boże miałby ten dramat, że zdradził współmałżonka, opuścił, odszedł i teraz się nawraca. Co ja bym robił? Tak sobie wyobrażam. Żebym szedł do kapłana, ja, który bym skrzywdził żonę w tym przypadku i dzieci, powiedziałbym, proszę księdza, ja potrzebuję pomocy duszpasterskiej, żeby się nawrócić, wrócić do żony i dzieci, ale najpierw niech ksiądz zajmie się moją żoną i moimi dziećmi. Bo moja żona trwa w wierności przysiędzy małżeńskiej, czeka na mój powrót. Ja jeszcze na razie nie dałem rady wrócić, na tyle się nawrócić. Ale proszę księdza, proboszcza, wikariusza, niech ksiądz się zajmie moją żoną, moimi dziećmi. jeżeli nawet ksiądz przyjdzie do, przyszedłby do mnie, jakbym był w takiej sytuacji, powiedział, na przykład ogłosił w parafii, ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, to mogą przyjść, powiedzmy, w najbliższy poniedziałek 18 i robimy takie spotkanie wstępne, żeby taką grupę założyć. Ja bym natychmiast po mszy niedzielnej pobiegł do zakrystii, jeśli by był uczciwy i powiedział, że księdza nie proponuje, żeby ksiądz od czegoś innego zaczął. Niech ksiądz nie zaczyna od wsparcia duszpasterskiego dla nas, którzy żeśmy opuścili małżonków i żyjemy w związkach cudzołożnych, no mówiąc wprost. Nie tak mamy mówić. Tylko niech ksiądz najpierw proszę księdza. Ja, który skrzywdziłem moją żonę i dzieci, ja proszę. Niech ksiądz najpierw założy grupę wsparcia dla mojej żony, moich dzieci, dla innych małżonków i ich dzieci opuszczonych, tak jak ja to zrobiłem. To byłoby znakiem, że ten małżonek, który zawinił, który złamał przysięgę i na razie jeszcze nie wrócił, że zaczyna wracać, że zaczyna słuchać Jezusa. Natomiast bardzo mnie niepokoi arogancja, którą no dosyć często spotykam u ludzi, którzy złamali przysięgę małżeńską, zdradzili małżonka, odeszli, żyją w związku cudzołożnym i jeszcze są arogancy. I przychodzą do księdza i mówią z taką butą w głosie, proszę księdza, ja też jestem katolikiem, też jestem ochrzczony, też mam moje prawa w kościele, ja też chcę na przykład być lektorem, proszę, chcę też kandydować do rady parafialnej na przykład, chcę być tu czy tam się pokazać w różnych dziełach parafialnych. No to jest arogancja, która... Jezus musi być bardzo smutny, kiedy ktoś w ten sposób postępuje. Bo tak jak Jezus mówi nam w Ewangelii, jeżeli ktoś z nas zgrzeszy i jest grzeszny, to ma naśladować tego pokornego celnika, który wszedł do świątyni, spuścił głowę. Nie śmiał nawet oczu podnieść. Mówił, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. To jest punkt wyjścia do nawrócenia.
Amen.
Amen.
Dziękuję bardzo, księże Marku. Jeszcze tutaj powiemy, gdzie można księdza usłyszeć w całości, jeżeli chodzi o te rekolekcje, ale bardzo dziękuję za to wejście i za te ukierunkowania duszpasterskie również. To było bardzo,
cieszę się,
bardzo istotne.
Cieszę się, że mogłem się podzielić tymi refleksjami. Od 20 kilku lat intensywnie rozmawiam indywidualnie w cztery oczy, w czasie rekolekcji, w różnych spotkaniach formacyjnych i to są wyniki przemyśleń i obserwacji wieloletnich, no i konfrontowania życia z Ewangelią. Wtedy można już dojść tak przed emeryturą, tuż przed emeryturą do takich już syntez w miarę precyzyjnych, mam nadzieję, dojrzałych. Dziękuję, szczęść Boże, radosnej, owocnej audycji też.
Bóg zapłać.
Zapłać.
Bóg zapłać.